Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Temat dzisiejszej katechezy brzmi Droga wiary. Rozważanie skoncentruję w pierwszej części wokół kilku podstawowych rozróżnień rzeczywistości wiary. A więc wiara jako droga człowieka do Boga i droga Boga do człowieka. Drugie rozróżnienie. Współdziałanie Boga i współdziałanie człowieka na drodze wiary. Trzecie. Wiara, którą wierzymy w Boga. Wiara, którą wierzymy Bogu. I wiara, którą kształtujemy nasze życie. Dalej. Inne rozróżnienie. Wiara żywa i wiara martwa. To w pierwszej części. W drugiej części postaram się odpowiedzieć krótko na dwa pytania. Pierwsze. Czy wiara jest sprawą tylko prywatną? I drugie. Czy brak wiary jest usprawiedliwiony? Pierwsze rozróżnienie. Wiara jako droga człowieka do Boga i droga Boga do człowieka. Wiara jest drogą człowieka do Boga. Według Ojca Świętego Benedykta XVI drogę wiary rozpoczyna chrzest, kończy zaś ją przejście przez śmierć do życia wiecznego. Poza wiarą człowiek nie ma możliwości przystępu do Boga. Żaden człowiek, również święci, mistycy, ludzie, którzy stali się odbiorcami Bożego objawienia, zmierzają do Boga, poznają Go, doświadczają Jego obecności. Nie inaczej niż na drodze wiary. Wiara jest jedyną drogą człowieka do Boga. Mówiąc, że wiara jest drogą człowieka do Boga, trzeba równocześnie powiedzieć, że jest ona także drogą Boga do człowieka. Bóg wychodzi nieustannie człowiekowi naprzeciw, ciągle go szuka, ciągle mu się objawia. To objawianie się Boga nie jest jednak widzeniem, jak widzi się ludzi lub rzeczy. Bóg pozwala człowiekowi doświadczać swojej obecności nie w widzeniu, lecz w mrokach wiary. W tajemniczym swoim działaniu Bóg sprawia, że człowiek dobrej woli dochodzi do poznania i przekonania, że On jest i w Niego zaczyna wierzyć. Wiara jako droga człowieka do Boga i Boga do człowieka biegnie nie obok życia człowieka, lecz poprzez to życie. Codzienne życie jest drogą wiary. W codziennym swoim życiu człowiek, zdążając ku Bogu, natrafia na rozmaite znaki i ślady Boga. I tak człowiek i Bóg spotykają się i jednoczą we wierze. Biegnąc przez życie różne w każdym człowieku, wiara przybiera pewną inność, pewną oryginalność w każdym człowieku. Jest indywidualną drogą. Tę indywidualną drogę wiary każdego człowieka Bóg czyni swoją drogą, drogą do człowieka. Bóg dostosowuje się do wielości zróżnicowań dróg, jakimi wierzę ludzie podążają do Niego. Do każdego mówi stosownie do jego indywidualnych cech, możliwości, potrzeb. Inne rozróżnienie to współdziałanie Boga i człowieka na drodze wiary. Kościół uczy, że Bóg obdarowuje człowieka łaską wiary w sakramencie chrztu. Co dalej dzieje się z tą wiarą? Wiara przenika w świadome życie człowieka w miarę jego rozwoju. Otrzymaną na chrzcie wiarę człowiek powinien rozpoznawać i ją przyjąć osobiście, świadomie i dobrowolnie. Nie dzieje się to bez pomocy innych ludzi, zwłaszcza rodziców, ale także nauczycieli i wychowawców, zwłaszcza o ile są nimi ludzie wierzący. Szczególne znaczenie w tym poznawczo-wolitywnym procesie wiary odgrywa wspólnota Kościoła. W dochodzeniu człowieka do osobistego aktu wiary stale obecny jest i działa Bóg swoją wieloraką łaską i ciągle to Boże działanie ma pierwszeństwo, ma prymat. Człowiek pod Bożym działaniem pozostaje w swoim działaniu zawsze w pełni wolnym. Nie ulega jakiemukolwiek zdeterminowaniu. Natomiast tajemnicą jest sposób, w jaki dokonuje się to współdziałanie człowieka i Bożej łaski. W ciągu dziejów teologowie podejmowali różne próby, by to wyjaśnić, jednak żadna z nich nie zdołała przebić się do końca przez tajemnicę. Kolejne rozróżnienia. Wiara, którą wierzymy w Boga, wiara, którą wierzymy Bogu oraz wiara, którą kształtujemy życie. Wiara, którą wierzymy w Boga, oznacza przyjęcie i uznanie istnienia Boga, Jego objawienia, Ewangelii, przykazań. Wyrazem wiary w Boga jest credo, ale także nauka magisterium Kościoła, soborów, katechizmu. Natomiast wiara, którą wierzymy Bogu, to ufne zawierzenie Bogu, zawierzenie Jego obietnicom, zwłaszcza zaś Bożemu miłosierdziu. Wiara, którą wierzymy Bogu, to ufne zawierzenie Bogu siebie samego, to uznanie, że prawdą jest to, co Bóg mówi i nakazuje, chociaż nie zawsze to rozumiemy. To ufne przylgnięcie do Boga i zjednoczenie z Nim. Dzięki wierze, którą wierzymy Bogu, uczestniczymy już tu na ziemi w życiu, którym żyje Bóg. Uczestniczymy prawdziwie, chociaż zaczątkowo i nie w widzeniu, jak powiedziałem, lecz jakby w mrokach wiary. I wreszcie wiara, którą kształtujemy nasze życie, jest konsekwencją wiary, którą wierzymy w Boga oraz wiary, którą wierzymy Bogu. Wiara powinna kształtować życie, aby ono było z nią zgodne, aby między życiem i wiarą była jedność. Taka wiara eliminuje dualizm polegający na tym, że ktoś mówi, iż wierzy, ale faktycznie żyje tak, jakby nie wierzył. Pewien dualizm wydaje się nieunikniony, zawsze jednak jest czymś nagannym. A w przypadkach większego rozdwojenia między wiarą i życiem jest wprost gorszący. Bywa, że jest wykorzystywany przez ateistów jako oskarżenie przeciwko wierze, jakoby ona była bez znaczenia dla jakości naszego życia. Jeszcze jedno rozróżnienie. Wiara żywa i wiara martwa. Wiara żywa kształtuje życie. Można ją poznać po dobrych czynach, które w niej mają przyczynę, zwłaszcza po czynach miłości bliźniego. Wiara żywa uwidacznia się mi działa przez miłość. Nie przechodzi obojętnie wobec żadnej biedy, materialnej, czy moralnej, czy duchowej. Wiara żywa jest zaangażowana w czynieniu dobra, jest twórcza, jest apostolska. Natomiast wiara martwa nie kształtuje życia, nie wydaje dobrych czynów. Ona sprowadza się jedynie do uznania faktu istnienia Boga. Dosadnie mówi o niej święty Jakub apostoł. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz. Ale to nie wystarcza. Także i złe duchy wierzą i drżą. I przychodzę do drugiej części, a w niej pytanie. Czy wiara jest sprawą tylko prywatną? W naszych czasach lansuje się pogląd, że wiara jest sprawą tylko prywatną. Za tym poglądem idzie praktyka. Ten zaś próbuje się różnymi sposobami narzucać, a nawet legalizować. Drastycznym przykładem jest tu konstytucja, zmieniona później na tzw. traktat lizboński, na którym opiera się instytucja Unii Europejskiej. Mimo protestów oraz interwencji samego papieża błogosławionego Jana Pawła II w traktacie lizbońskim rozmyślnie z premedytacją pominięto Boga, a także obecność i rolę chrześcijaństwa w dziejach Europy. Pominięto Boga, no bo to sprawa prywatna. Pytanie, czy wiara jest sprawą tylko prywatną, w gruncie rzeczy jest pytaniem o prawo wiary do obecności w przestrzeni życia społecznego i publicznego. Odmawiają tego prawa właśnie ci, którzy głoszą, że wiara jest tylko sprawą prywatną. Chrześcijanin nigdy nie może uważać, że wiara jest sprawą prywatną, uczy Ojciec Święty Benedykt XVI. Pogląd sprowadzający wiarę do sfery czysto prywatnej jest sprzeczny z naturą wiary. Wiara bowiem ma wymiar osobowy i wspólnotowy, i w jednym, i w drugim wymiarze. Wiara chce być obecna w życiu publicznym, w życiu społecznym. Najpierw wymiar osobowy. Wiara ma wymiar osobowy, ponieważ tym, który wierzy, jest człowiek, osoba ludzka, istota świadoma i wolna. Wiara jest osobistym aktem człowieka i jako taka stanowi jego osobistą własność. Człowiek, osoba, mówi: wierzę. W akcie tym określa siebie, mówi sobie i innym: jestem wierzący. Nie zamyka więc wiary w prywatności swojego życia. Przeciwnie, gdy wierzy, wychodzi z wnętrza swojej osoby i kieruje się ku innym. Wchodzi w relacje z Bogiem, ale i z ludźmi, zwłaszcza wierzącymi, po to, by z nimi tworzyć wspólnotę. I tak z wymiaru osobowego wyrasta wymiar wspólnotowy, który domaga się dla wiary przestrzeni publicznej. Nie można ograniczać wiary do rzeczywistości czysto prywatnej z innych jeszcze powodów. Oto niektóre z nich. Pierwszy. Zamykanie wiary w sferze prywatności jest sprzeczne z społeczną naturą człowieka. Człowiek nie może zamknąć w swoim wnętrzu, by mieć tylko dla siebie tej cząstki życia, którą jest wiara. Przeciwnie. Człowiek czuje nieodpartą potrzebę, aby wartościami wiary, którymi sam żyje, dzielić się z innymi. Drugi powód. Ograniczenie wiary do sfery prywatnej pozbawiałoby człowieka prawa do wolności religijnej, które, jak uczy Sobór Watykański II, zakorzenione jest w godności osoby ludzkiej i powinno być uznane w prawnym ustroju społeczeństwa, aby stanowiło prawo cywilne. I trzeci powód. Ograniczanie wiary do sfery prywatności jest konfliktogenne. Rodzi konflikty, pochodzi bowiem z niechęci lub wprost z wrogości wobec spraw dotyczących Boga i religii. Jest najczęściej przejawem walczącego ateizmu lub skrajnego laicyzmu. A takie postawy nie sprzyjają pokojowi społecznemu, lecz drażnią i powodują napięcia. Publiczny wymiar wiary. Człowiek wierzący ma prawo do wyznawania swojej wiary w przestrzeni życia społecznego i publicznego. Ma prawo jej publicznego głoszenia i prawo do odwoływania się do wiary. Prawo to bardziej jeszcze przysługuje wspólnocie Kościoła. Kościół ma prawo pełnić swoją misję nie tylko w swoich budynkach i pomieszczeniach. Ma prawo do zgromadzania się pod gołym niebem, do pielgrzymowania drogami publicznymi, do znaków religijnych, takich jak krzyż, obrazy, figury. Znaków tych ma prawo używać w przestrzeni publicznej. Dalej ma prawo do własnych mediów, do stowarzyszeń, zwłaszcza kulturalnych, wychowawczych, charytatywnych. Ma prawo do używania w miejscach publicznych stroju przez osoby duchowne. Prawo obecności w przestrzeni publicznej przysługuje Kościołowi zwłaszcza w dziedzinie nauczania wiary. Kościół ma prawo uczyć wiary i wprowadzać w jej wartości dzieci, młodzież, czy to w szkołach, katecheza, czy na uczelniach, duszpasterstwo akademickie. Pragnę zwrócić uwagę, że w uobecnianiu wiary w przestrzeni publicznej należy kierować się roztropnością i odpowiedzialnością. W danych okolicznościach trzeba ocenić, czy i w jaki sposób można w nich głosić naukę wiary, bądź do niej się odwoływać, by nie narażać jej na zbezczeszczenie. Są bowiem ludzie, którzy tylko czyhają na okazję, by zakpić z Boga i rzeczy świętych i je ośmieszyć. Oni nie są w stanie przyjąć słów nauki wiary. Za nich trzeba się modlić, by przejrzeli i się nawrócili. Nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, a obróciwszy się, was nie poszarpały, mówił Pan Jezus w kazaniu na górze. I drugie pytanie. Czy brak wiary jest usprawiedliwiony? Powiedziałem wyżej, że do zaistnienia wiary konieczna jest łaska Boża. Nikt nie może jednak mówić, że nie wierzy, ponieważ Bóg nie daje mu łaski wiary. Bóg bowiem daje łaskę wszystkim, chociaż nie w równej mierze. Nikt nie może też usprawiedliwiać swojej niewiary argumentami rozumowymi, które by stwierdzały, że Boga nie ma. Takie bowiem argumenty nie istnieją. Wprost przeciwnie, cały świat, na każdym miejscu, nosi ślady najwyższej rozumności, mądrości, wszechmocy, które wprost zmuszają rozum do stawiania pytań o przyczynę. Musi być ktoś, kto to wszystko tłumaczy. Musi być ktoś, który posiada w sobie konieczność istnienia i któremu wszystko, co jest, zawdzięcza to, że jest i że takie jest. A jednak są ludzie, którzy mówią, że nie wierzą. Są. Dlaczego nie wierzą? Trzeba zauważyć, że argumenty przemawiające za istnieniem Boga nie są takie, by do wiary zmuszały. Człowiek może nie pójść za nimi i może nie wierzyć. Do wiary nie wystarczą argumenty rozumu. Potrzebna jest także wola. Człowiek winien chcieć wierzyć. Jeśli wierzyć nie chce, to żadne argumenty rozumowe do wiary go nie zmuszą. Nikt nie może wierzyć, jeśli nie chce wierzyć, mówi święty Augustyn. Wiara nie jest sprawą tylko rozumu, lecz także woli. Owszem, przede wszystkim woli. Dlaczego ktoś nie chce wierzyć? Różne mogą być tego powody. Wychowanie bez Boga, środowisko obojętne lub zgoła wrogie wierze, infantylne pojęcie Boga, życie niemoralne, lęk przed odpowiedzialnością wobec Boga, prowadzący do postawy określonej słowami lepiej, żeby tego Boga nie było. No, także moda lansująca człowieka nowoczesnego, postępowego, jakby to był człowiek wyzwolony od Boga i religii. Błąd, straszny błąd. Wbrew modom, wbrew tendencjom usiłującym stawiać na równi wiarę i niewiarę, trzeba gwoli prawdy mówić, że niewiara jest postawą irracjonalną. Ateizm jest błędem. Na zakończenie zróbmy coś w rodzaju krótkiego rachunku sumienia. Zapytajmy siebie, jaki poziom wiary osiągnąłem w mojej drodze do Boga? Czy moja wiara mnie zbliża do Boga? Czy wiarą kształtuje moje życie, zwłaszcza w trudnych chwilach i okolicznościach? Czy nie kryję się ze swoją wiarą? Czy jej się nie wstydzę? Czy potrafię powołać się na prawo Boże, jeśli zajdzie potrzeba w czasie spotkań czy zgromadzeń z innymi? Czy nie ulegam modnym, lecz błędnym opiniom stawiającym na równi wiarę i niewiarę? Czy umiem cieszyć się wiarą? Czy umiem być dumny z tego, że jestem człowiekiem wierzącym?